W ciszy weterze wracamy do rozmowy z Aleksandrą Machniak, autorką książki W drodze po więcej, 40 wskazówek, jak pielęgnować szczęście w codzienności. Tak jak powiedziałam na samym początku naszej rozmowy, mówiąc najprościej, może trochę zbyt upraszczając to wszystko, dzisiaj po prostu rozmawiamy o życiu i o szczęściu. Na razie tyle musi Państwu wystarczyć, ale myślę, że z biegiem audycji tych treści będzie coraz więcej i coraz więcej myśli, które mam nadzieję, że zainspirują do tego, żeby być może nawet zmienić nastawienie do codzienności i nauczyć się. Nauczyć się, nie, to nie jest dobre słowo. Nie chcę nikogo niczego uczyć. I spróbować patrzeć z odrobinę większą nadzieją na to, co się dzieje. A myślę, że ty pomimo młodego wieku i ktoś by mógł powiedzieć jeszcze małego doświadczenia, może nie tyle masz prawo, ale masz czym się dzielić. I tutaj chciałabym cię poprosić oczywiście na tyle, ile chcesz dzisiaj w trakcie tej rozmowy zdradzić, o podzielenie się twoją historią i takimi momentami, począwszy od dzieciństwa, wydarzeniami, które no właśnie, które sprawiły, że jesteś taką Olą Machniak, jaką jesteś teraz i taką, której przyszły te, a nie inne myśli do głowy w pewnym momencie. Mhm. Od czego zaczyna się twoja historia?
O, to jest całe morze tak naprawdę i to byśmy niejedną audycję mogli na podstawie tego jeszcze nagrać. Natomiast tak, zgadza się jakby. Moja historia życiowa, myślę, że można tak spokojnie powiedzieć, nie należy do najłatwiejszych. W dosyć młodym wieku straciłam oboje rodziców. Głównie tak naprawdę jestem osobą wychowywaną przez dziadków. Również tutaj z moją siostrą, więc rzeczywiście jakby to moje życie od początku nie było dość łatwe. To też, jaka jestem teraz, zdecydowanie zostało ukształtowane właśnie na kanwie tych doświadczeń z dzieciństwa. I tak naprawdę, tak właśnie mówiłam, że zakończyłam teraz pewien etap w życiu i myślę, że ta książka generalnie, gdybym teraz zaczęła ją czytać sama nawet od samego początku do końca, myślę, że spokojnie mogę tak szczerze powiedzieć, że zmieniłabym z 60 może albo 70% treści, która tutaj się znajduje. I to wcale nie oznacza, że jakby ja się teraz z tym nie zgadzam, czy uważam cokolwiek innego, bo jakby to wszystko jest we mnie, jest prawdziwe. Natomiast jakby to, że jestem na innym etapie teraz życia, powoduje, że mam totalnie też inne patrzenie też na te sprawy i na różne moje doświadczenia. Natomiast to, co się znajduje właśnie w tej książce, jest zapisem takiej Oli, która, no właśnie, chodziła sobie po świecie, miała przeróżnego rodzaju trudności. Tak naprawdę to były trudności z bliskością, z angażowaniem, trudności tak naprawdę takie typowo relacyjne, właśnie przez to, że te najbliższe obiekty życiowe, czyli mama, ojciec, najbliższe nam, każdemu z osobna absolutnie, w każdym zakątku świata, gdzieś one szwankowały. Nie były wykształcone prawidłowo, było tego, czegoś było za mało, czegoś było za dużo. I tak naprawdę studia nauczyły mnie już postrzegania wielu kwestii zupełnie inaczej, ale tak naprawdę to jakby obecny czas, w którym ja się znajduję, czyli można powiedzieć, że już któryś rok z kolei jestem we własnej psychoterapii jako psycholog, jako pacjent i w terapii indywidualnej i w terapii grupowej, to tak naprawdę było taką totalną zmianą, która się zaczęła, która trwa nadal i spowodowała, że zupełnie inaczej zaczęłam patrzeć na te doświadczenia właśnie z przeszłości. Natomiast ta książka, można powiedzieć, jest takim troszeczkę rozstaniem się właśnie z tym, co było. Z tym wszystkim, co było złe, z czym ja sobie nie radziłam, co było dla mnie okropnie trudne i jakoś wtedy też brakowało mi bardzo, bardzo wsparcia ze strony innych osób jako dziecku. Właśnie może też dlatego, że te najbliższe obiekty były niedostępne, były daleko albo potem w ogóle ich nie było. Więc ta książka tak naprawdę jest właśnie, tutaj niby mówimy o szczęściu i o tym, o tych wskazówkach, jak pielęgnować szczęście, ale często te wskazówki, jak się przekonacie, drodzy słuchacze, czytając tą książkę być może, one były, te wskazówki tak naprawdę jakby, jak to powiedzieć, powstały w bardzo też trudnych okolicznościach. Często na kanwie właśnie dużego cierpienia mojego, jako nastolatka, jako dziecko, jako młody dorosły, jeszcze przed studiami, w trakcie studiów, gdzie uczyłam się tak naprawdę troszeczkę poniekąd sama życia, funkcjonowania w relacjach społecznych, relacji do samej siebie, która tak naprawdę cały czas w tym momencie, którą odkrywam na nowo, na bieżąco. Więc jakby ta książka jest zapisem trudnych doświadczeń, ale też takich doświadczeń, na których ja poniekąd, można też powiedzieć, wybiłam się. Dzięki którym, tym trudnym doświadczeniom, też temu cierpieniu, które mnie spotkało gdzieś tam w przeszłości, w życiu, teraz potrafię patrzeć na świat, na ludzi, na relacje zupełnie inaczej. I też nie tylko jako pacjent w terapii obecnie przeżywam to na nowo, bo to, jak wiemy, często też jest cofaniem się właśnie do tych podstawowych relacji z dzieciństwa i tak naprawdę trochę siedzeniem w tym dzieciństwie, to jakby przypominam sobie to i kiedy przypominam sobie te wszystkie doświadczenia, te sytuacje trudne, paradoksalnie to pozwala mi lepiej żyć, być innym człowiekiem, inaczej patrzeć na ludzi, na świat i powoduje, że jest mi teraz lżej, zdecydowanie lżej. Też myślę, że generalnie każdemu polecam, jeżeli ktoś gdzieś tam czuje różnego rodzaju trudności, jakby o to, żeby czasami nie bać się i pójść do specjalisty, czy to będzie psychiatra, czy to będzie psycholog, czy psychoterapeuta, dlatego że tak naprawdę no, odchodzimy troszeczkę od tego myślenia, które jeszcze jakiś czas temu pokutowało i teraz jakby wiemy, że to, że mamy dostępną osobę przez powiedzmy te 45 czy 50 minut czasu tylko i wyłącznie dla siebie, która 100% uwagi kieruje tylko i wyłącznie na ciebie, to jest po prostu luksus. Coś, czego ludzie dzisiaj nie mają, czego potrzebują, takiego właśnie troszeczkę zastopowania, chwili oddechu, uwagi, uważności na tą drugą osobę. I to też terapia daje i dzięki temu można się przyglądać właśnie temu, jak kształtowało się moje życie. Ja mając tą całą masę tych doświadczeń, bardzo trudnych, jeśli chodzi o relacje z ojcem, o relacje z mamą, czy nawet o relacje z moimi dziadkami, czy relacje z moim rodzeństwem, której tak naprawdę nie ma do tej pory, ponieważ ja posiadałam, jestem najstarsza z rodzeństwa, mam młodszą siostrę i trzech młodszych braci i nieszczęśliwie tak los chciał, że poprzez decyzję dorosłych ludzi w naszej rodzinie te relacje nie zostały w ogóle nawiązane. W tym momencie, kiedy wszyscy jesteśmy dorośli, moi bracia są w różnych zakątkach świata i Polski, zarówno moja siostra, tak samo ja, każdy jest gdzie indziej, nie mamy już możliwości nadrobić tego straconego czasu. To już nie jest ta jakość, która powinna być od początku, kiedy byliśmy rodzeństwem. I to jest coś na przykład, co mnie nadal boli, co ja chcę zmieniać, chociaż jest to teraz bardzo trudne. I ta książka jest po części właśnie patrząc na te doświadczenia z przeszłości takim poniekąd rozstawaniem się też z tym, co było złe, taką swoistą autoterapią, podsumowaniem tej części i wyciśnięcie właśnie, jak ja to mówię, jak ten sok z cytryny i zrobienie lemoniady właśnie z niej, tego, co jest co było najlepsze, co jest najlepsze w moim życiu tamtym, na tamtym etapie, jakby z tego całego bałaganu i wręcz powiedziałabym syfu, który wówczas panował w moim życiu jako dziecko, jako nastolatka. I myślę, nie wiem jak to traktować, wiesz, bo jeden powie, że to dar, drugi, że przekleństwo. Ja uważam, że to jedno w moim trudnym życiu jest darem od Boga osobiście, że właśnie potrafię zawsze znaleźć coś wspierającego i dobrego w sytuacjach, które są czasami wręcz beznadziejne. Bo ja też niejedną taką przeżyłam. Bo zaznałam zarówno i alkoholizmu, zaznałam również i przemocy psychicznej, fizycznej, każdej innej, która była w mojej rodzinie w różnych sytuacjach i momentach życiowych, więc naprawdę dotknęłam troszeczkę poniekąd każdej z patologii, która powiedzmy może istnieje gdzieś tam w dzieciństwie. I jakby nie chcę się za bardzo rozwodzić na tym szczegółowo, wiadomo, ale to te doświadczenia bardzo dużo mnie nauczyły. I paradoksalnie właśnie to cierpienie nauczyło mnie, jak lepiej żyć. Jak jakby poradzić sobie z tym, co było złe, właśnie po to, żeby to przyszłe moje życie, to, które jest teraz i które będzie trwało, było lepsze, było inne, miało inną jakość. O to się biję, o to walczę i też to mam nadzieję, jakby jest w tej książce i ten wydźwięk tutaj chciałam, żeby tak wyglądał. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie, jest to chyba chaotyczne, ale...
Spokojnie. Myślę, że jest odpowiednie. A to, co mi przyszło też do głowy, słuchając cię, wspomniałaś o swojej też terapii. I w zasadzie to tutaj planowałam może o to też jakoś zapytać później, ale skoro teraz już pojawił się ten temat i przyszło mi to do głowy, to widocznie nie bez powodu, więc zadam to pytanie teraz, pozostawiając na razie inne trochę w tyle i mając nadzieję, że je zadam prędzej czy później, że o nich nie zapomnę. Ale właśnie, do czego dążę? Bo tak sobie pomyślałam o tym, słuchając ciebie, o twoich doświadczeniach, o tym, że wydaje mi się, że mamy takie tendencje społecznie, zwłaszcza gdzieś myśląc o tym, o problemach, o tym, co nam ciąży i o tym, czy łatwo, czy właśnie wręcz przeciwnie, trudno jest nam mówić o naszych doświadczeniach i dopuszczać to, co się z nami dzieje, to pierwsza rzecz, pierwszy taki wniosek, taki, że chyba często gubimy się w takim ocenianiu, czy dana osoba ma prawo mówić o cierpieniu, czy nie, i ocenianiu najpierw, ile rzeczywiście ona doświadczyła, jakiego rodzaju na przykład była to strata i aha, rzeczywiście ta osoba była bardzo mocno doświadczona przez życie, więc tak, ona jest autentyczna i może mówić o doświadczeniu cierpienia. Wydaje mi się, że jest trochę w nas pokusa takiego patrzenia. A z drugiej strony, co się też z tym wiąże, to też taka druga refleksja, że przez to, i to też przeszkadza nam w jakby docenianiu tych naszych strat, które mamy, nie pozwala właśnie bardzo wielu osobom, to jest też moje doświadczenie, jakby mówię też tutaj z autopsji, to, że widząc, że ktoś ma ciężkie życie, bardzo trudne doświadczenia, których ja nie miałam, ja sobie nie daję prawa do tego, żeby jakby od razu wartościuję moje cierpienie i moje straty. I twierdzę, że ja jeszcze nie mam tak źle, więc albo nie potrzebuję pomocy, albo wstydzę się zwracać się o pomoc, bo moje problemy są nieistotne w obliczu tragedii świata czy tragedii mojego sąsiada. No właśnie, jak ty się odniesiesz do tej mojej obserwacji?
Mm-hmm. Tak, to co mówisz jest tak naprawdę bardzo częstym doświadczeniem innych ludzi. I to też ja jako psycholog bardzo często słyszę w gabinecie od pacjentów. Takie umniejszanie własnego cierpienia albo właśnie porównywanie do kogoś innego. Ja wychodzę z założenia, że jakby każdy ma prawo rozmawiać o cierpieniu, dlatego że każdy z nas bezwzględnie jakby doświadcza go na różnych etapach życia. A też bardzo ważne jest pamiętać o tym, myślę, że jakby ocenianie czy wartościowanie właśnie tego typu doświadczeń, jak pewne swoje cierpienie czy pewien ból, nieważne jaki to jest ból, bo wiemy, że czasami ból psychiczny, cierpienie psychiczne jest mocniejsze czasami niż fizyczne cierpienie. Nie możemy tego porównywać w ogóle i nie możemy jakby wartościować tego, dlatego że każdy z nas jest totalną indywidualnością na tle całego świata. Po prostu nie ma dwóch takich samych identycznych osób i w tym momencie tak naprawdę my do końca nigdy nie wiemy, nie dowiemy się, kto, na jakich poziomach, na jakich obszarach swojego życia, w jakim stopniu przeżywa swoje cierpienie. I tutaj jakby... Próbuję, szukam usilnie pewnego jakiegoś porównania, żeby móc jakoś bardziej to może wytłumaczyć, czy powiedzieć, o co mi chodzi. I obraz, który mi przychodzi do głowy, to powiedzmy dwóch mężczyzn, wysoki i niski. I ich dwóch wsadzamy do ogromnej beczki z wodą. No i wiadomo, że powiedzmy ta beczka z wodą to jest pewne cierpienie. I teraz tak, ten niski otrzymał bardzo dobre wychowanie, bardzo dużo wsparcia, miał dobry start w życiu, generalnie sobie radzi, ma zasoby pozytywne, dobrze mu się wiedzie. Wkładamy go do beczki z tą wodą, powiedzmy on ma 150 cm wzrostu i ta woda sięga mu powiedzmy po szyję. Natomiast mamy drugą osobę, która jest, nie wiem, na przykład ma 2 metry i w tej beczce będzie miała powiedzmy do pasa tej wody, tego cierpienia. I teraz ta druga osoba wysoka, powiedzmy, no miała zupełnie inny start, zupełnie inne życie, trudności powiedzmy w dorastaniu, wychowaniu, czy na jakiekolwiek inne tak naprawdę, nie? I teraz moglibyśmy właśnie się pokusić o porównywanie, który ma lepiej, który ma gorzej, prawda? I teraz ten niski, który niby otrzymał lepszy start, ma wody po szyję, ma cierpienia po szyję. Dużo bardziej, dużo mocniej, dużo głębiej przeżywa, dużo trudniej jest mu z tym przeżywaniem cierpienia niż powiedzmy z tym drugim wysokim. Natomiast dlaczego tak jest i czy tak może być? Ano może na przykład z tego względu, że powiedzmy ta niska osoba na przykład jest wysoko wrażliwą osobą przeżywającą, prawda? I to już jest pewna cecha, która powoduje, że on zupełnie w innym stopniu przeżywa to cierpienie niż ta osoba, która no po prostu inna, tak? Więc patrząc na to, że każdy z nas jest inny, jakby totalnie nieadekwatne jest i niepoprawne i wręcz powiedziałabym wprost złe porównywanie siebie czy swoich doświadczeń, nieważne pozytywnych czy negatywnych, do doświadczeń życiowych i tego, co kto czuje drugiej osoby. Bo tak naprawdę nie ma do końca tyle punktów stycznych, żeby móc jakkolwiek to porównywać. To są tak indywidualne jakby doświadczenia istoty ludzkiej. Każdy ma tak indywidualną, złożoną osobowość, temperament, charakter, emocjonalność, że zwyczajnie nie można tego robić. Więc tutaj na pewno zawsze walczę z tym przekonaniem i to jest rzeczywiście to, co powiedziałaś. Bardzo często pacjenci się porównują, bardzo często umniejszają swoje cierpienie, ponieważ właśnie my mamy taką cechę, która gdzieś powoduje, że próbujemy bagatelizować nasze cierpienie, próbujemy jakoś próbować odpychać od siebie to cierpienie, jakoś dystansować się od niego, ale też musimy zrozumieć jedną rzecz, że tak naprawdę to też jest część nas, część mnie to jest. Dobre, pozytywne doświadczenie, ale też te negatywne, też to cierpienie, ten ból, który mam w sobie, czy przeżywałem kiedyś, to też jest część mnie. I teraz jasne, mamy mnóstwo, całą masę mechanizmów obronnych, które możemy stosować, jakby odsyłając te cząstki cierpienia w nas od siebie. Ale tak naprawdę nie na długo, bo przyjdzie moment, kiedy one i tak się dobiją do nas. Więc warto pomyśleć sobie o tym, że każda cząstka, że my jako ludzie składamy się z różnych części, tych dobrych, pozytywnych, ale też tych złych i negatywnych. I to też jesteś ty. Bo każdy z nas jest jakby wspaniałą złożonością właśnie tych wszystkich doświadczeń i trudnych, i złych, ale też tych dobrych. I w momencie, kiedy zagłębimy się w to nasze cierpienie, w to doświadczenie często negatywne, odkryjemy bardziej siebie, to naszą głębię, to nasze piękno, piękno też doświadczania tych emocji. I tylko wtedy możemy jakby zaleczyć rany i pójść po prostu dalej. Nie ma innej drogi. My często właśnie próbujemy uciekać, ale to odwrócenie się do jest elementem leczącym, a nie od danej sprawy. Więc cierpienie jak najbardziej jest okej, to trzeba powiedzieć może głośno, bo my zupełnie inne mamy patrzenie na cierpienie, co jest jakby, no to jest zrozumiałe oczywiście, że uciekamy od tego, co jest negatywne, to są w nas ludzkie instynkty. Ale patrząc z takiej perspektywy właśnie może psychologicznej, no nie do końca to tak działa.
I co też jest ważne, co też zwracasz uwagę w swojej książce, że nie mówimy tutaj o melancholii, o rozgrzebywaniu się, takim rozpamiętywaniu się w smutku, skupianiu się na tym, jak bardzo cierpię, ale zastanawianiu się, zatrzymaniu się na chwilę i obserwacji tego, co to cierpienie sprawia, jakie procesy we mnie zachodzą. I w zasadzie dlaczego cierpię? Bo czasami postawienie sobie tego pytania może naprawdę bardzo dużo rzeczy rozjaśnić i gdzieś posunąć nas do przodu.
Dokładnie tak.
A kolejna jeszcze rzecz, która mi przyszła do głowy, też to, o czym też wspominasz. Mała dygresja, bo tak sobie pomyślałam. Tak, drodzy Państwo, to jest właśnie rozmowa o szczęściu. że rzeczywiście to te tematu cierpienia nie da się uniknąć. I mam nadzieję, że to też będzie się łączyć z tym, o czym jeszcze będziemy rozmawiać w tej naszej dzisiejszej audycji. Ale wracając do tego, co chciałam powiedzieć, co też gdzieś zwróciło moją uwagę, no to to, że cierpienie, które przyjmiemy, z którym może nie wobec którego się poddamy, ale z którym się skonfrontujemy, poszerza serce. Jak to rozumiesz?
Tak, tak, jest tam rzeczywiście taki konstrukt, można powiedzieć, właśnie o poszerzaniu własnego serca. I to się łączy też pewnie z tym, co mówiłam wcześniej. Właśnie, poszerzanie ludzkiego serca, poszerzanie własnego serca w moim przekonaniu, w moim takim rozumieniu, jest to właśnie łapanie tych wszystkich doświadczeń w życiu, które nam się przytrafiają. I tak jak bardzo dobrze powiedziałaś, właśnie konfrontowanie się z tym, co też oczywiście, żeby móc się konfrontować, wymaga odwagi, więc też tak naprawdę konfrontowaniu się z tym, budowaniu własnej odwagi, próby obserwacji różnych moich doświadczeń, moich emocji, moich uczuć. Też poszerzanie serca tak naprawdę wiąże się z uważnością na to właśnie, co na mnie samego, na tym, co mi się przytrafia, co mi się dzieje, bo zauważ, że rzeczywiście trochę tak jest i o tym też w sumie chyba bardzo często wspominam na kartach tej książki, że jesteśmy mocno zabiegani, że rzeczywiście ten świat nasz tak trochę wygląda, że nie mamy czasu do końca dla siebie, a nawet jak mamy dla siebie, to bardziej skupiamy się na odpoczynku fizycznym, na regeneracji sił, a nie na przyglądaniu się sobie. Dlatego myślę też tak modnym elementem dzisiejszego świata właśnie jest coaching czy uważność, która jest praktykowana coraz częściej i o niej słyszymy. Bo tutaj jakby odkrywamy na nowo właśnie przy tym zabieganiu, że poszerzamy serce wtedy, kiedy integrujemy różne części siebie. A możemy to robić wówczas, gdy no jakby mamy świadomość, z czego się składamy i jakie te części mnie są. Więc uważność na siebie, nawet kwestia pooddychania spokojnego i zobaczenia, jak się ma moje ciało. Czy ono jest zestresowane, czy ja jestem spokojny, czy jestem pospinany gdzieś w mięśniach. To już jest dużo informacji dla mnie samego, prawda? Potem możemy iść dalej, zadawać sobie kolejne pytania. W ogóle zadawanie sobie pytań uważam jest genialną sprawą na różnym etapie naszego życia. I w takiej naszej codzienności również, tak? To jest właśnie to poszerzanie serca, jakby jak mi jest. Nawet tak tutaj już dygresję może taką powiem, psychosomatyka czy somatopsychika, którą uwielbiam się zajmować, bo jakoś tak medyczne elementy psychologii są mi bardzo bliskie. Jest coś wspaniałego jak symbolika naszego ciała, taka psychologiczna i na przykład czasem może być tak, że boli mnie serce, więc zadaję sobie pytanie, dlaczego to serce mnie boli? Jakby, czy ono mnie boli tak fizycznie, bo nie wiem, no bo mam chore serce, więc mnie boli, tak? Czy ono mnie boli z innego powodu? Bo często jest tak, że pewne elementy naszego przeżywania bardzo mocno łączą się z konkretnymi elementami naszego ciała. I ja niejednokrotnie na przykład w moim doświadczeniu życiowym uświadomiłam sobie, że boli mnie serce w sytuacjach, kiedy mam to serce złamane. Emocjonalnie, uczuciowo, dosłownie na przykład po zerwaniu z chłopakiem, tak? Czy w jakichś innych sytuacjach, takich, gdzie po prostu mam bliską relację i ta relacja szwankuje. Boli mnie serce. W momencie, kiedy na przykład czymś jestem obciążona, przywalona, z czym sobie nie radzę, gdzie coś jest dla mnie za dużo, może boleć nas na przykład kręgosłup, czy na przykład mogą boleć nas nogi. Nie wiadomo niby dlaczego, przecież jestem zdrowy, prawda? Ale okazuje się, że emocje chorują, nie? To jest właśnie to. Więc to przyglądanie się, obserwowanie tego, co mi się dzieje, nawet przez 5 minut danego dnia i sprawdzanie, jak ja się mam. Ole, jak się masz w danym dniu? Powiedzmy o godzinie 15, gdzie pół dnia już przeżyłaś. Czy jest w porządku? Czy jest okej? Czy mogę iść dalej? Czy potrzebuję czasu dla siebie? I jak pomóc sobie, żeby dotrwać na przykład do wieczora? Bo czasami są też takie trudne dni, jak wiemy. Jest kluczem do poszerzania właśnie tego naszego serca, żeby starać się być uważnym na siebie, na emocje, na uczucia, na swoje ciało, na swój intelekt. Czasem to jest kwestia tego, żeby jak zamykamy oczy, uspokoić gonitwę myśli i nie wiem, wyobrazić sobie płynące chmury. Myśli jako płynące chmury, które są, pojawiają się, ale one też przejdą, pójdą sobie, przyjdą kolejne, następne i traktować to z większym spokojem. Można też na przykład łapać się na tym, tak właśnie poznawczej, jeżeli już o czymś mamy gonitwę myśli i myślimy, to o czym ja myślę w ogóle? Co jest treścią moich myśli? Bo mamy, już nie pamiętam tam dokładnie ile, ale to teraz to często gdzieś tam pada w różnych też audycjach, ale też w różnych książkach, że mam tam chyba 17 tysięcy czy ileś tam na dzień tych myśli. Mhm. Bardzo, bardzo, bardzo dużo generalnie. No i rzeczywiście pojawia się pytanie, Matko Święta, ale o czym ja tak naprawdę myślę, jeżeli ja już myślę? No właśnie, i tutaj znowu się pojawia ten negatywizm, bo często jest tak, że powiedzmy 70% naszych myśli jest negatywnych. To jest ocenianie się, to jest właśnie porównywanie się, to jest obserwacja, że a ktoś ma coś lepiej, inaczej niż ja, to jest obniżanie własnej wartości, nie pomaganie sobie generalnie w życiu, wręcz przeciwnie. Kiedy zdajemy sobie z tego sprawę, kiedy mamy świadomość tego, co nam się dzieje, o czym ja myślę, jak ja się czuję, co mam w ciele, co mam w emocjach, pomaga mi lepiej żyć. Wtedy tak naprawdę to moje serce się rozrasta i powoduje, że ja mam większą świadomość siebie. A jak mam większą świadomość siebie, to jest mi łatwiej żyć na co dzień, generalnie, jakby w każdym obszarze mojego życia. Ja bym tak może rozumiała to poszerzanie własnego serca. Chociaż z takim dużym skupieniem mimo wszystko nie tyle na intelekt, jakby i na ciało, co właśnie na te emocje i uczucia.
Mm-hmm. No i oczywiście jak jest większe serce, to też jest więcej miejsca dla innych wtedy.
Tak jest.
Ale najpierw zatroszczmy się o to, żebyśmy sami się ze sobą dobrze czuli. W tym momencie na chwilę zatrzymamy naszą rozmowę. Dochodzi godzina 23:00, za chwilę serwis informacyjny, ale do rozmowy wrócimy w drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze po godzinie 23:00. Zostańcie z nami.